Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Stało się, że Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Syrii, Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno wołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do stóp jego i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Po raz kolejny dobrze jest zwrócić uwagę na to, że w tym fragmencie, jeżeli go uważnie czytamy, powinna się nam rzucić w oczy pewna niekonsekwencja. Jezus mówi: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Czy chodzi o uzdrowienie z trądu? Przecież tych 9 pozostałych też zostało uzdrowionych, a są pokazani jako przykład ludzi, którzy nie mają takiej wiary i nie wrócili, nie oddali chwały Bogu. Czyli że tego uzdrowiła wiara, a tamtych uzdrowiło co innego? Tutaj, kiedy zaczynamy się zastanawiać, jakie znaczenie mają te słowa twoja wiara cię uzdrowiła, zobaczymy, że to nie jest takie jasne. Żeby sobie powiedzieć na temat tego, o co tu chodzi, warto powiedzieć w ogóle parę słów na temat trądu. Ta Ewangelia dosyć ciekawie brzmi z perspektywy XXI wieku, kiedy już dużo lepiej od strony medycznej został poznany trąd, bo starożytni bardzo niewiele wiedzieli tak naprawdę o trądzie, o tej chorobie. Bakteria, która wywołuje trąd, została odkryta, tak sobie znalazłem, w 1873 roku dopiero, czyli całe wieki rozprzestrzeniania się trądu ludzie nie wiedzieli dokładnie, co to jest. Trąd się rozwija bardzo powoli. W Izraelu było niewielu trędowatych. O wiele więcej trędowatych było w Afryce, w Indiach, bardzo dużo trędowatych. W Izraelu akurat ta choroba nie była bardzo powszechna. Zaskoczony byłem, kiedy przeczytałem, że trąd wcale nie powoduje ani śmierci, ani nie powoduje odpadania kawałków skóry, bo zawsze czytam palców i tak dalej, bo zawsze o tym czytałem, prawda? Trędowaci są pokazani jako tam, że ten ucha nie miał, ten palca, jakieś takie makabryczne rzeczy. Te rzeczy, które się dzieją właśnie z kończynami, z jakimiś tam częściami ciała, rzeczywiście mają miejsce, ale to są tak zwane zakażenia wtórne. One wynikają z tego, że jak na ciele trędowatego pojawiają się znaki trądu, to trędowaci we wszystkich czasach i wszystkich kulturach mocno się drapali, żeby tego nie było widać. Bardzo często w tych miejscach robiły się zakażenia i zakażenia były tak poważne, że rzeczywiście części ciała bywało, że odpadały. Natomiast to nie od samego trądu. A jednak trąd był, mimo że fizycznie nie był aż tak straszną chorobą, był chorobą straszną właśnie ze względu na ten potężny wstyd, jaki odczuwali ludzie chorzy na trąd. Wszystkie problemy mniej brały się z działania tej określonej bakterii, bardziej brały się z wykluczenia społecznego, na które jakby godzili się, zgadzali się sami ludzie trędowaci. Mamy zapiski, które mamy zapiski między innymi z czasów średniowiecza, które mówią o tym, że jeżeli na ciele matki pojawią się ślady trądu, należy koniecznie odsunąć ją od dzieci. Nie ma prawa widzieć się z dziećmi. Mężczyźni, którzy byli chorzy na trąd, byli opisywani jako kłamliwi, jako podstępni, niewdzięczni, jako złodzieje. Nie miało to nic wspólnego rzeczywiście z medycznymi konsekwencjami trądu. Bywało nawet tak, że ludzie, którzy znajdowali na swoim ciele tylko podobne oznaki do trądu, popełniali samobójstwa. To nie był trąd, ale tak duży był wstyd i wykluczenie społeczne, które gdzieś tam dosięgało też serca człowieka, który się sam wykluczał z tego. Trąd był, krótko mówiąc, znakiem bycia gorszym. I dlatego myślę, że w Ewangelii, w ogóle w Piśmie Świętym, to słowo trąd i tak przeszło do naszej kultury, stało się takim ważnym, nośnym symbolem czegoś, co czyni człowieka gorszym w oczach innych i gorszym we własnych oczach. Trędowate może się czuć dziecko, które ma któregoś z rodziców alkoholików. Ono może się czuć gorsze, mimo że z nim nie jest coś nie w porządku. Trędowaty może się czuć człowiek, który w dzieciństwie był słaby, był nieskuteczny, był krzywdzony przez kolegów. Trędowata może się czuć osoba, która jest brzydka, która jest czy była gruba. Trędowaty może się czuć człowiek, który całe życie słyszał i uwierzył w to, że się nie liczy, że jego zdanie się nie liczy. Trędowaty może czuć się za granicą Polak, który słabo mówi w języku obcym i czuje się gorszy. Czuje się, że inni patrzą na niego z góry, bo jest Polakiem i nie mówi dobrze na przykład po angielsku. Trędowaty w naszym społeczeństwie często czuje się katolik i przechodząc przed kościołem boi się przeżegnać, bo gdzieś w jego sercu rodzi się taka obawa, że inni ludzie będą patrzeć na niego z góry. Trędowaty może się czuć młody człowiek, dziewczyna, chłopak, który z wielkim przerażeniem stwierdzi u siebie jakiekolwiek oznaki homoseksualizmu. To są historie rzeczywiście, które dla młodych ludzi, których życie z czasem wcale niekoniecznie układa się w historię życia homoseksualisty, ale gdzieś tam takie zainteresowanie się pojawia. Pojawia się to ogromny strach i poczucie, że jestem inny, że nie jestem normalny, jestem gorszy. Myślę, że dosyć często taka pokusa poczucia się gorszym przytrafia się księdzu. Księżom, którzy coraz częściej mogą się czuć w jakiś sposób wyłączeni przez to, że ksiądz bardzo często kojarzy się w ogóle w tej chwili, prawda, z pedofilem przez to, co się dzieje u nas w płaszczyźnie publicznej. Takie czucie się trędowatym zasadniczo dotyka każdego z nas. Każdy z nas na jakimś etapie życia poczuł się gorszy. Większość z nas jakoś tam z tego wyrasta, natomiast na dnie każdego serca jest taki lęk, który odnawia się w pewnych sytuacjach, że ja jestem gorszy, słabszy, nie liczę się, nie robię takiego wrażenia na ludziach, jakbym chciał. To jest troszkę podobne rzeczywiście do choroby trądu, bo tu wcale nie liczy się to, co tak naprawdę jest naszą jakąś tam słabością, wadą, konsekwencjami, ale o wiele bardziej to, co my na ten temat mamy w głowie i to, z czym się spotykamy, z jakimi reakcjami ludzi wokół nas się spotykamy. I czasem jest tak, że rzeczywiście trąd mija, że 10 zostało uwolnionych z trądu, albo że fizyczne czy jakieś rzeczywiste, materialne objawy tego trądu, one już nie mają znaczenia. Ale pozostaje to poczucie bycia gorszym. Ono się odzywa często w nas jako dystans, jako podział, jako wrogość. Często to się odzywa w nas jako chęć uniknięcia ludzi, instytucji, tematów. Często te objawy trądu, który jest już tylko w naszej głowie, odzywa się jako jeżenie się na innych, na tych, którzy mogą w nas znowu widzieć. Trędowatego, chowanie się, drżenie głosu w różnych sytuacjach. Czasem reakcją na ten trąd, który jest już tylko w naszych umysłach, tylko w naszej psychice, jest dążenie do tego, żeby skompromitować tych, którzy według nas mogą się uznawać za czystych, a nas mogą uznawać za trędowatych. I to jest powszechne, to jest taka uniwersalna własność człowieka, że będziemy zakładać sobie kółka trędowatych, kółka tych gorszych, którzy się nawzajem będą pocieszać, że to tak naprawdę ci inni są gorsi. Wrogość trędowatych wobec tych, którzy wcale niekoniecznie myślą o sobie, że są czyści, ale my ich tak postrzegamy jako tych, co patrzą na nas z góry. Także samo uzdrowienie fizyczne, którego doświadczyło 10, jeszcze nie musi być tym głównym, nie musi być tym najważniejszym uzdrowieniem. Ten trędowaty, o którym słyszymy dzisiaj w Ewangelii, podobnie jak wódz perski Naaman, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, oni doznają innego, znacznie głębszego uzdrowienia. To jest wolność i od trądu, ale przede wszystkim wolność od lęku. To jest wolność wewnętrzna, kiedy już jestem poza walką o wyższość, poza lękiem o to, że jestem gorszy, kiedy już przestaję się tym zajmować. Zamiast tego, kiedy jest to drugie, głębsze nasze uzdrowienie wewnętrzne, kiedy zostaje nam przywrócone poczucie wewnętrznej godności i wolności, już przestajemy dzielić na lepszych, na gorszych, rezygnujemy z wrogości, jesteśmy w stanie spokojnie słuchać i rozważać tego, co mówi nasz przeciwnik. Jesteśmy w stanie zrezygnować z dystansu, z unikania, z jeżenia się na innych, schowania się gdzieś w swoim świecie. Zamiast tego pojawia się w nas dokładnie to, co jest opisane w przypadku i trędowatego z Ewangelii, i Naamana. Pojawia się w nas wdzięczność. Pojawia się w nas poczucie, że życie ma smak. Kiedy przestajemy się porównywać do innych, czuć się gorszymi albo próbować czuć się lepszymi, zaczyna do nas dochodzić, że mamy piękną jesień. i mnóstwo liści, które jeszcze wczoraj były na drzewach, dzisiaj już są pod drzewami, można je pozbierać, można robić ludziki z kasztanów, jest ciepło wyjątkowo. Można sobie zrobić kawę, a jak ktoś nie pije kawy, to herbatę. Można spotkać się z ludźmi, których lubimy. Można przestać myśleć i zadręczać się tym wszystkim, co nam się w życiu nie udało. Można zostać czyimś bratem i czyjąś siostrą. Czasem spotyka się, wiecie, ludzi bardzo silnych. Spotykałem ludzi, którzy, nie wiem, byli mistrzami jakiejś tam sztuki walki. I zastanawiałem się, ale czy ty masz duszę mistrza? I czasem od takich ludzi doświadczałem nie traktowania z góry, ale doświadczałem traktowania bez lęku, bez poczucia, że jestem gorszy, lepszy od kogokolwiek inny. Jeżeli chcesz mieć duszę mistrza, czy jesteś gotowy być moim bratem? Nie powyżej, nie poniżej mnie. Spotykałem piękne kobiety, które mogły bardzo wiele dzięki swojej urodzie. I zastanawiałem się, ale czy ty masz duszę królowej? Jeżeli masz duszę królowej, nie musisz się wywyższać, nie musisz nikogo poniżać. Będziesz mogła być moją siostrą. Jeżeli jesteśmy wyzwoleni od naszego trądu, dochodzi do nas dobro i wdzięczność za to dobro, dobro, które dostrzegamy we wszystkim. Chciałbym was, kochani, zachęcić do takiego małego ćwiczenia, które warto powtarzać bardzo często w życiu, żeby rzeczywiście otwierać się na tą łaskę oczyszczenia, żeby otwierać się na to drugie i najgłębsze uzdrowienie naszego serca, uzdrowienie od poczucia bycia gorszym w czymkolwiek, warto robić tak, jakbyśmy już dawno byli uzdrowieni. Czyli warto dziękować Bogu. Dziękować Bogu i chwalić Go za wszystko. Dziękowanie Bogu składa się z takich trzech rzeczy. Dziękowanie Bogu składa się z dostrzegania dobra, z przeżywania wdzięczności za to dobro i z wyrażania wdzięczności, z chwalenia tego dobra i chwalenia Boga. Z czego jedna rzecz wymyka się naszej wolnej woli. Nie umiemy z samej wolnej woli, ponieważ mamy chęć, nie umiemy docenić. Nasze serce musi być jakoś tutaj, nie możemy sobie postanowić, że będziemy przeżywać to głęboko, dobro czegoś czy piękno. Ale możemy robić dwie pozostałe rzeczy. Możemy widzieć i dostrzegać, że coś jest dobre, nawet jeżeli nie umiemy się tym przejąć, tak jak uważamy, że powinniśmy. I możemy wyrażać wdzięczność za wszystko, co jest dobre w świecie, w innych ludziach, w nas. Możemy to wyrażać zarówno w stosunku do Boga, dziękując Mu, jak też w stosunku do innych ludzi. Dziękując im za najmniejsze dobro, którego doświadczamy. To jest takie ciekawe ćwiczenie, przez które rzeczywiście otwieramy nasze serce i Pan Bóg je z czasem przemienia. Rzeczywiście zaczynamy coraz częściej czuć, że dobro, że piękno, że cokolwiek wartościowego naprawdę nas cieszy. Że naprawdę przestajemy się przejmować tym, co wydaje się nam słabe, co było naszym zmartwieniem, naszą troską. Zachęcam was do tego, żebyśmy podjęli tą drogę Naamana, tą drogę uzdrowionego, trędowatego. Żebyśmy za wszystko chcieli dziękować Bogu i chwalić Go. Amen.